Zanim powitam w plenerowym studiu Polskiego Radia Dzieciom gościa, to pozwolę sobie go tak zacytować. Moje życie co chwilę daje preteksty do spotkań z mamą, jej twórczością. Czasami sama je generuje z potrzeby serca, ale bardzo się cieszę, gdy wychodzą od innych. Mam wrażenie, że pamięć nie cichnie, wręcz coraz więcej jest jej dowodów. Fani przekazują swoją do niej sympatię kolejnym pokoleniom. Przypomina mi to rozrastające się drzewo, które im starsze, tym ma mocniejsze korzenie i szerszy pień. Tym pniem, trzonem jest właśnie mama i to, co po sobie zostawiła. Choć już bezpośrednio od niej nie wyjdzie nic nowego, to co jakiś czas owocuje. Ożywa. Ożyła, wróciła przepiękną płytą. Natalia Kukulska, dobry wieczór.
Dobry wieczór. Witam serdecznie. No tak, to cytat z książki, która jest autorstwa Marcina Wilka, biografii mojej mamy pod tytułem Tyle słońca. Tak, proszona właśnie o taki komentarz, no właśnie z tym, jak postrzegam no, obecność mojej mamy cały czas, no mogę powiedzieć wprost, w sercach ludzi.
Tak, i ten nowy album, tak sobie myślę, to nie w sposób bezpośredni, ale w pośredni też nawiązanie do jej twórczości, bo Anna Jantar, której 40. rocznicę tragicznej śmierci obchodziliśmy 14 marca. Tego 14 marca na antenie Polskiego Radia Dzieciom poświęciłem jej 2 godziny audycji, wspominając ją słowami innych jej bliskich. Wielką radość, przyjemność i niespodziankę sprawiłaś 4 września, publikując album, który jest pierwszym tego typu wydawnictwem w skali świata. Odkrywasz Fryderyka Chopina od strony piosenki. To, co u Anny Jantar, u twojej mamy, było niedoścignione dla wielu, że była ponadczasowa, że jej twórczość do dziś oddziałuje na młodych. Właśnie tym albumem dokładnie zrobiłaś to samo.
Jako, no bardzo miło mi to słyszeć. No na pewno jest to za sprawą tego, że jakby dotknęłam postaci, która jest ponadczasowa i wiecznie żywa, wielkiego naszego kompozytora. Mówię naszego, chociaż tak naprawdę jego sława jest jakby na całym świecie cały czas. To jest Fryderyk Chopin, postać bardzo dla nas też pomnikowa, kojarząca się z takim dobrem narodowym i rzeczywiście taka onieśmielająca dla wielu artystów, chociaż jazzowo Fryderyk Chopin wielokrotnie był interpretowany przez różnych świetnych muzyków, no to rzeczywiście jak się okazało, to w skali światowej taka płyta jak Czułe struny, którą nagrałam wspólnie z Sinfonią Warszawią i zapraszając wspaniałych różnych aranżerów i też autorki słów, jest bez precedensu, jest po prostu rzeczywiście czymś, czego nie było, co mnie w ogóle bardzo zaskoczyło, bo ja sama, że tak powiem, też byłam no tak na granicy tej odwagi, żeby to zrobić, ale ponieważ no, chyba to marzenie było silniejsze niż obawy, to postanowiłam w to pójść i rzeczywiście jest tak, że ja kiedyś sama jako wokalistka zostałam zaproszona do projektu takiego muzycznego, jazzowego z Chopinem w tle i wtedy sobie w ogóle uzmysłowiłam, że to może być bardzo ciekawe. I stąd w ogóle ten pomysł, bo chyba sama bym nie skojarzyła się artystycznie.
W jednym z wywiadów, a dokładnie w Dzienniku Zachodnim, znalazłem twoją taką wypowiedź, że w moim myśleniu nie ma jednak takiej kalkulacji, bo jak już wysiedziałam grządki na listach przebojów komercyjnych rozgłośni i stałam się na pewien czas niewolnikiem takiego myślenia, czy uda mi się znowu zaśpiewać taki przebój, czy jest na pierwszym miejscu, czy już spadł. Jakże to znamienite, kiedy takie stwierdzenie pada z ust artystki, która faktycznie osiągnęła wszystko, a od wielu lat robi wszystko w zasadzie, żeby nie być na topie, tylko żeby dokonać tak zwanej samorealizacji.
Tak, to prawda, chociaż zawsze, jeżeli taka samorealizacja spotka się z wspaniałym odbiorem, tak jak przy okazji albumu Czułe struny, no to radość jest wielka. To nie jest tak, że ta samorealizacja polega na tym, że tylko ja chcę, żeby było wspaniale, najlepiej i w ogóle nie ma to dla mnie znaczenia, jak odbiorą to ludzie. Ma to dla mnie znaczenie. Z tym, że ja wiem, jakimi kryteriami rządzi się trochę u nas no, ten rynek muzyczny, jak mało też odważne są niektóre rozgłośnie radiowe, proponując coś wychodzącego poza taki schemat myślenia o popowej piosence. I rzeczywiście to, co robię od jakiegoś czasu, już no, mniej jestem popem, bardziej jest nie chcę tego w żaden sposób sama tak klasyfikować, nazywać, bo to jest najtrudniej, ale na pewno dla wielu to się wyłamuje, bo często są to odważniejsze brzmienia, eksperymenty w jakimś sensie, ale zawsze dla mnie ważna w tym wszystkim była jakaś taka treść i przekaz. I pomimo tego, że może nie spełnia to tych standardów, tych piosenek popowych, to nie uważam, żeby to było w jakimś sensie trudne. I na koncertach na przykład te utwory zawsze nowe mi się bardzo sprawdzają, a przecież publiczność często je wtedy słyszy po raz pierwszy. I dla mnie to jest dowód, że trzeba robić swoje. A poza tym najważniejsza dla mnie jest rzecz taka, żeby mieć jakiś taki rodzaj zaufania, że publiczności, że będą wiedzieli, że to, co robię, jest po pierwsze szczere i od serca, niewykalkulowane, a po drugie, że staram się do tego przykładać, że jakby to nie jest rutyniarstwo, nie jest to jakiś rodzaj chałtury, to koncertowanie. Zawsze jakby z dużym szacunkiem i pokorą podchodziłam do tej swojej pasji, ale właśnie z mniejszą pokorą podchodziłam do tego, żeby na przykład cały czas powielać to, z czego jestem znana. To znaczy, teoretycznie może to byłaby pokora, żeby właśnie schylić głowę i ten ukochany jeden przez utwór albo tych kilka utworów cały czas w tych wersjach, które ludzie kochają, śpiewać. Ja tak nie umiem, bo wtedy byłabym po prostu chyba nie byłabym sobą i nie byłabym szczęśliwa, bo no, rutyna zawsze jest taka niebezpieczna dla pasji, a ja zawsze poszukuję jakichś tych nowych bodźców, które mnie spowodują, że sobie stawiam wyżej poprzeczki, że mogę się rozwinąć. Czasami naprawdę robię rzeczy tak jak ta płyta, ten album dla mnie był olbrzymim wyzwaniem artystycznym, logistycznym, organizacyjnym i wokalnym, więc tylko, że satysfakcja jest podwójna. Jak się coś uda, a człowiek zaryzykuje, to satysfakcja jest podwójna, więc no, mogę powiedzieć, że teraz jakby jak wiem, jaki jest odbiór wspaniały tego albumu, no to bardzo, bardzo się cieszę, bo rzeczywiście włożyliśmy w to mnóstwo emocji, pracy i serca.
Jak powiedział w jednym z wywiadów Leszek Kamiński, to ma sens wniosek z tego, co mówisz, i on wcześniej, że czegoś takiego w życiu nie zrobił, jak zrobił przy twoim udziale. Symfonia Warszawia to jedna, Natalia Kukulska drugie, Fryderyk Chopin to trzecie. Fryderyk Chopin, drodzy państwo, całkiem niedawno, o tym jeszcze nie opowiadałem, gościłem po raz pierwszy w życiu w Dusznikach Zdroju, a w roku 1826 podczas wakacji tam spędzonych dał swój pierwszy koncert charytatywny. W 1946 roku od tego czasu datujemy koncerty, festiwale poświęcone jego twórczości. Jak to się niesamowicie wszystko splata. Też w jednym z wywiadów, i to widać na okładce płyty, niezwykłą wagę przykładasz do takiego podziału, pół na pół. Jest 5 bardzo ważnych kobiet, jest 5 bardzo ważnych mężczyzn. Kobiety odpowiedzialne są za lirykę, a mężczyźni za muzykę. A mnie od razu przyszedł do głowy twój wielki przebój, mój ukochany utwór z płyty Sexy Flexi Pół na Pół.
No tak. No tutaj wszystkie wzloty, mam nadzieję, że nie każdy dół dzielę z tobą pół na pół. Dzieliłam. Ja podzieliłam, mogę powiedzieć, troszeczkę się tą odpowiedzialnością. Ja myślę, że było to podświadome, ale jednak miałam to gdzieś w tyle głowy, bo otoczyłam się jakby i zaprosiłam do współpracy ludzi, których bardzo cenię, do których mam olbrzymie zaufanie, i są to fachowcy w swoich dziedzinach, zarówno w muzyce klasycznej, jak i jazzowej, rozrywkowej. Są to ludzie, którzy mają duże doświadczenie, wiedzę i też olbrzymi szacunek do twórczości Fryderyka Chopina, gdzie wiedziałam, że jakby dotykanie tej twórczości z nimi nie grozi no, jakąś profanacją. Po prostu wiedziałam, że są to odpowiedni artyści, którzy mają odpowiednią do tego wrażliwość. Adam Sztaba, Nikola Kołodziejczyk, Paweł Tomaszewski, Jan Smoczyński i Krzysztof Herdzin. Każdy z nich jest trochę inny, każdy miał inne podejście i pokazał jakby no, swój moment muzyczny, jakby swojego rozwoju, myślenia o muzyce. Widać to, słychać to bardzo, bo każdy właśnie w jakimś sensie się wyróżnia. Adam Sztaba na przykład tym, że te utwory są bardzo pozmieniane, to znaczy połamane, harmonie przeharmonizowane, to wszystko jest i rytmika jest inna, ciekawa. Krzysztof Herdzin bardzo filmowo, tak hollywoodzko, a Paweł Tomaszewski trochę taka, można powiedzieć, rock symfonii, ale też dość nowocześnie i bardzo różnorodnie. Nicola Kołodziejczyk z kolei taki też i filmowo, ale też z taką nutką czegoś takiego świeżego jeszcze. I z kolei w kontrze Janek Smoczyński, który bardzo pokornie z tymi harmoniami dołożył się do tych melodii, tak bardziej klasycznie, gdzieś tam ten folk wydobywając. Więc to jest niezwykle ciekawe, że to jest tak różnorodne spojrzenie i myślę, że każdy słuchacz będzie miał pewno zupełnie inny swój typ utworu. Ja widzę, jakie do mnie odgłosy docierają z powrotem. Chyba taka pierwsza trójka ukochanych utworów widzę u ludzi się kształtuje, ale nie będę zdradzała, niech każdy sobie sam posłucha. I wydawało mi się, że po prostu naturalnie będzie zrobić taki podział, że to są panowie, bo tak, z większością z nich pracowałam wcześniej. Nicola jest osobą, z którą pierwszy raz pracuję i z czego się bardzo cieszę. Natomiast panie pojawiły się też w taki naturalny sposób. Po pierwsze, no ja napisałam połowę tekstów na tę płytę i też miałam takie poczucie, że fajnie byłoby, ciekawie byłoby dla słuchacza i dla mnie mieć jeszcze jakiś inny rodzaj wyrazu lirycznego, na który bym nie wpadła, żeby to po prostu stało się trochę bardziej uniwersalne. I zaprosiłam artystki, których estetyka słowa jest mi bliska, które same mnie inspirują. I wiedziałam, że jakim to, mówiąc brzydko, zlecę, to nie będzie to dla mnie obca materia później. Wręcz przeciwnie, już nie mogłam doczekać, jak to będzie ciekawe. I tak też się stało. Z drugiej strony, z każdą z nich, ponieważ też w większości się znałyśmy, mogłam blisko dopracowywać te szczegóły tego tekstu. I trochę, no wiadomo, miałam jakichś tam swoich próśb, uwag, bo to muszę ja zaśpiewać. I na koniec już tylko powiem, co było w tym ważne, że to są akurat wokalistki, bo wspomnę jeszcze, że to jest Kaja, Gaba Kulka, Mela Koteluk, Natalia Grosiak i Bowska. Każda z nich jest wokalistką, więc one inaczej tym słowem operują. Wiedzą, co się łatwo zaśpiewa, jakie sylaby, na jakich tam rejestrach mogą być ułatwieniem wokalnym. Więc to wszystko miało sens. No i rzeczywiście stało się takie spojrzenie uniwersalne, damsko-męskie. Mamy tutaj dwa kolory na płycie, które się gdzieś no, dają to tło i spojrzenie na twórczość Fryderyka Chopina.
Czy one, pisząc te teksty, wiedziały, rozumiem, do którego dzieła muszą ubogacić, zmienić to, co my znamy?
One w zasadzie, autorki tekstów, dostawały już gotową melodię wyłuskaną przeze mnie z kompozytorem, który robił opracowanie. W zasadzie melodia jest w miarę ten temat fortepianowy przeniesiony jak najbliżej. No, czasami musiało nastąpić jakieś uproszczenia, bo przecież te tematy później też przechodzą różne etapy w kompozycjach Fryderyka Chopina, później jest mnóstwo różnych ozdobników i takich zagrywek fortepianowych, które są nie do przeniesienia na wokal. Ale starałam się wybrać takie utwory, które w zasadzie prawie mają gotową tę melodię, taką jak Kantylena do zaśpiewania. One są niezwykle śpiewne. No na przykład właśnie Etiuda Edur, czyli teraz utwór z wyjątkiem nas w opracowaniu Krzysztofa Herdzina. No to jest jak piękna po prostu piosenka, wyjęta z filmu, może nawet niektórzy mówią z Disneya, bo rzeczywiście ma w sobie taką baśniowość. Więc one, autorki, dostawały takie demo nagrane przeze mnie i w zasadzie już tylko miały gotową ilość jakby sylab i musiały tylko nazwać te emocje, bo one się często pytały mnie właśnie, czy jest jakiś klucz. Ja uznałam, że najlepiej będzie, jak każda po prostu nazwie te emocje po swojemu, właśnie żeby to było współczesne.
Jest zdecydowanie, ale to wszystko składa się na jedną całość. Zarówno książeczka, twoja kreacja, przepiękne kolory uderzają człowieka bardzo głęboko, jeżeli chodzi o teledyski, które przygotowałaś, a już są dwa. Człowiek przenosi się w zupełnie inny wymiar, w taką krainę trochę zbliżoną do Alicji w Krainie Czarów, ale to, co powiedziałaś, Disney nad tym wszystkim jakby czuwał. Bardzo filmowe i hollywoodzkie to jest.
Ja przyznam szczerze, że kocham te wielkie produkcje Disneya. No przecież wielcy kompozytorzy pisali do tych filmów, czy David Foster. Ja sama miałam zresztą kiedyś przyjemność śpiewać do kilku filmów, więc cały czas trochę bym powiedziała przez moje dzieci siedzę w tym, bo nie wiem, czy to przez, jakby pod ich pretekstem, ale wracam do bajek i szczerze mówiąc, one są dla mnie fantastycznym alibi, żeby sobie znowu obejrzeć bajki, bo kocham oglądać bajki. Zwłaszcza Disneya, bo one mają zawsze tą, są wielowymiarowe, znaczy dzieci się zupełnie w innych momentach śmieją i wzruszają i dorośli i też, ale każdy ma coś dla siebie. I to jest właśnie w tej płycie chyba też mogłabym to przenieść w takim sensie, że można powiedzieć, że w jakimś sensie laicy, jeżeli tak mogę nazwać, czyli osoby nie tak bardzo osłuchane z muzyką klasyczną, będą miały jakiś taki chyba, mam wrażenie, taki rodzaj prostego odbioru. Jest właśnie takiego bajkowego, baśniowego, no po prostu kraina łagodności. Oczywiście tu nie brakuje też dużych emocji, takiego czasami patosu, no bo to wszystko są elementy muzyki Chopina i warto było to przenieść na tę symfonikę. Zresztą moim zdaniem fantastycznie to panowie zrobili. Więc ci, którzy nie są tak osłuchani, będą, myślę, odbierali to, mówiąc wprost, sercem, emocjami, a ci, którzy trochę są bardziej wyrafinowanymi słuchaczami, którzy mogą docenić te niuanse, no to docenią to, jak to jest napisane, jak to jest zharmonizowane, jak to jest zagrane przez wybitnych muzyków, no bo Sinfonia Warszawia, jej brzmienie jest naprawdę wspaniałe i to był dla mnie wielki zaszczyt, taka pieczątka jakości na tej płycie i dodatkowo fantastyczni muzycy i jazzowi, i rozrywkowi, no różni, ale tacy sidemeni, którzy mają wspaniały warsztat i jest czego słuchać.
A które z twoich dzieci jest największym fanem filmów Disneya? Ten 20-latek, już prawie dorosły chłopak, czy dziewczyny? 5-latka, chyba 3-latka, jeśli dobrze liczę. Które tutaj bardziej?
Ja mam 20, 15 i 3,5 i wszyscy jednakowo są w temacie Disneya i bajek. To po prostu każdy się pcha. Najśmieszniejsze jest to, że czasami jak włączamy bajkę, to Laura 3,5-letnia po jakimś czasie tam się nudzi i już chce się czymś zająć innym, a reszta zostaje i ogląda do końca. Więc nikt z tego się nie wyrasta. Ja tak jak powiedziałam, ja sama pod ich jakby pretekstem, że włączam dla dziecka i żeby z nią troszeczkę pobyć, mam przyjemność obcowania z tymi bajkami.
To teraz, kiedy ta płyta już jest, kiedy się nią cieszymy. I po rozmowie duży fragment tego albumu będzie odtworzony na antenie. To powiedz mi szczerze, tak bardzo od siebie, jak ci się śpiewa Chopina? Śpiewa, podkreślmy, drodzy państwo, śpiewa się coś, co do tej pory można było tylko grać.
Jest to wymagające, zwłaszcza też dla mnie, bo ja ostatnio tworzyłam takie utwory, które sama w zasadzie komponowałam ich melodię, sama pisałam teksty, więc było to dla mnie takie naturalne, że sama sobie stwarzałam coś takiego wygodnego i naturalnego dla mojego głosu. Tutaj musiałam zaśpiewać coś, co jest wymyślone, skomponowane i to jeszcze na instrument. Więc musiałam to przetrawić przez siebie, musiałam też warsztatowo być taka czujna. Wcześniej też miałam jakiś rodzaj lekcji, coachy wokalnych, nauczycielek. Najpierw była to Irena Głowaty, w ogóle śpiewaczka operowa, już jakiś czas temu chodziłam do niej, gdzie kiedyś jak miałam kłopoty z głosem, ona mi jakby wyprowadziła z tych kłopotów. Podszkoliła mnie trochę w warsztacie, w prawidłowym używaniu głosu i też odkryła pewne rejestry we mnie, których nie znałam. Teraz pracowałam z Kasią Rościńską, wspaniałą wokalistką, która z kolei tak prowadzi mnie, pilnując prawidłowego tego przepływu, żeby właśnie nie zakłócać, bo człowiek im starszy, tym ma więcej manier i przyzwyczajeń, więc to cały czas trzeba być gdzieś tam uważnym. A z drugiej strony najważniejszą chyba postacią był Leszek Kamiński, który właśnie pilnował, żeby to nie było takie przygotowane, szkolne, techniczne. On na początku, jak pierwszy utwór zaśpiewałam, to od razu mówi: Natalia, wiesz co, trochę nie jesteś sobą. Mnie się wydaje, że właśnie, że tak jakby za bardzo się starasz. Więc musiałam trochę do tego Chopina nie być na baczność, zamknąć oczy. On powiedział, wiesz, technicznie sobie dasz radę. Najważniejsze jest, żebyś śpiewała z prawdziwymi emocjami, żeby była prawda, przekaz, zamknij oczy i po prostu dawaj uczucia. No i tak też się stało. I on był tym strażnikiem tych emocji. Wspaniale nam się pracowało. Myślę, że mogę powiedzieć nawet, że on mnie poprowadził wokalnie. Pewne rzeczy oczywiście, wiadomo, były moją propozycją, ale w takim sensie tych emocji. Naprawdę był takim partnerem idealnym do pracy przy nagrywaniu wokali. Więc urocze jest to, że teraz można sobie zaśpiewać melodię Fryderyka Chopina z tekstem. Moja córeczka nawet 3,5-letnia już przyłapała mi ją, nawet wstawiłam na Instagram tak od tyłu, że tak powiem, jak sobie bujała się na huśtawce i śpiewała sobie ta la 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 la, nawet jeszcze tam słów nie pamiętając, ale jednak ta melodia jej też utkwiła w głowie przez to, że jest taka podana w taki bardziej chyba przyswajalny sposób.
I o to chodzi, przy okazji misję pięknie realizujesz. Tradycja jest wciąż hołubiona przez artystów w naszym kraju. To bardzo, bardzo cieszy. I tak sobie myślę, choć to trudne czasy, ale ta płyta prosi się salonów, czyli tych najlepszych sal koncertowych w naszym kraju. 2021 rok? Czy może wcześniej uda się zorganizować? Opera Narodowa, Teatr Wielki, Sala Nospru. To są idealne miejsca na tę właśnie muzykę, na tę orkiestrę i tych fantastycznych artystów, którzy tam zasiadają, co widać, jak nie przeglądamy książeczki, to widać w teledysku. Ich, no wiadomo, że Herdzin, Kołodziejczyk, Smoczyński, ale mamy tam genialnych instrumentalistów, chociażby Robert Kubiszyn.
Tak, tak. No i no, w Operze Narodowej bardzo bym chciała zagrać, to jest moje wielkie marzenie. Najchętniej wtedy też z Sinfonią Warszawią, żeby można było raz to właśnie w takim składzie, w jakim było nagrywane, zagrać. Myślę, że to nie jest marzenie ściętej głowy, że to jest szansa na to, tylko musieliśmy przeczekać, ale na przyszły rok, myślę, powoli można coś planować. Natomiast w ogóle tutaj śmiesznie, bo w książeczce, w grafice mamy zdjęcia, które miałam okazję dzięki uprzejmości dyrekcji Teatru Narodowego robić właśnie w pustej sali i na zapleczu opery, więc to też warto, chciałabym tam wrócić już z muzyką. Natomiast w tym roku, właśnie teraz wracam ze spotkania z Nikolą Kołodziejczykiem, z Adamem Sztabą, z naszym realizatorem Mateuszem Michalikiem, organizacyjnego, bo przygotowujemy się do koncertu październikowego w Filharmonii Szczecińskiej. Ten koncert trafi do sieci, więc będzie można go zobaczyć. On jest w ramach projektu Kultura w sieci, więc dzięki temu możemy zrobić ten koncert no, chyba tak, jak sobie to wymarzyliśmy. Będzie 5 dyrygentów, każdy zadyryguje swoimi utworami. Będzie to zarejestrowane dźwiękowo, obrazowo i właśnie dosłownie mamy chyba kilka dni, by to jeszcze zmiksować i pokazać światu. I bardzo się na to cieszę. Ale w przyszłym roku oczywiście chciałabym zagrać, zwłaszcza, że mam poczucie, że jest odzew tak wspaniały, że ludzie mają ochotę tego posłuchać na żywo, bo żadne szkiełko komputera nie odda tego. Dla nas, jako artystów, jest to inny zupełnie rodzaj mobilizacji tej energii do wykonywania, jak i publiczność, myślę, jak odbiera te fale na żywo, jest w stanie jakby uczestniczy w tym no, takim misterium muzycznym, to jest zupełnie coś innego, więc mam nadzieję, że uda nam się zagrać. Mamy rzeczywiście piękne sale, bardzo dobre orkiestry, więc mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie szansa się spotkać.
Trzymam kciuki, a na razie, drodzy Państwo, zagłębiamy się w muzykę prosto z płyty kompaktowej, bo ona już jest. Natalia Kukulska także. Dziękuję Ci bardzo.
Dziękuję serdecznie i pozdrawiam słuchaczy.